Ponad 21 tysięcy osób podpisało się pod petycją w sprawie włączenia do programu Rodzina 500+ kobiet, które oczekują na narodziny dziecka. W szczególności autorzy petycji chcą, aby z programu mogły skorzystać matki, które dowiedziały się, że ich dziecko jest chore. Petycja trafiła też na biurko premier Beaty Szydło. Propozycję popiera część posłów PiSu. Resort rodziny ma rozważyć te propozycje za kilka miesięcy. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska, która jest autorką petycji, wskazuje, że kobiety, które mają urodzić chore dzieci, są pod wielką presją. Matka musi mieć zapewnioną m.in. odpowiednią terapię, tłumaczy.
W wypadku 500+, to ma właśnie ten wymiar taki psychologiczno-społeczny, ale ma również wymiar praktyczny dla tych ludzi, no i nie jest takim wielkim kosztem. W Polsce rodzi się kilkanaście tysięcy chorych rocznie i bardzo wielu rodziców boryka się z tym problemem samemu. Zatem jak dziecko się urodzi, no to tak jakby pomijano ten problem. I w tej sprawie zwróciliśmy się w zeszłym tygodniu do pani premier, podkreślając, że dla tych rodziców ta pomoc jest niewystarczająca i objęcie 500+ właśnie w tych najtrudniejszych przypadkach byłoby takim niesłychanym gestem wobec tych rodzin, wobec tych dzieci i w ogóle wobec ochrony życia.
Z wyliczeń, jakie przedstawiła dzisiejsza prasa, wynika, że świadczenie wypłacane przez 9 miesięcy kosztowałoby od 800 milionów do 900 milionów złotych. Petycję w sprawie włączenia do programu Rodzina 500+ kobiet w stanie błogosławionym można podpisać na stronie www.citizengo.org. Wczoraj rząd podsumował 3 miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500+. Do polskich rodzin trafiło prawie 5 miliardów złotych. Branża stoczniowa może się stać jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki, ocenił wicepremier i minister resortu rozwoju Mateusz Morawiecki. Razem z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Grubarczykiem spotkało się on z dziennikarzami w historycznej stołówce zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej. Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rząd stawia dziś pierwsze kroki do odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego.
Wierzę, że to jest możliwe pomimo ogromnych przeszkód zarówno po stronie prawnej, regulacyjnej, legislacyjnej, infrastrukturalnej i, co tu dużo mówić, oczywiście finansowej. W kilka miesięcy udało się zrobić więcej niż w poprzednich kilka lat, kiedy tak naprawdę ten majątek tutaj był wyprzedawany i taki był pomysł na, w cudzysłowie, przemysł stoczniowy. Ja wierzę, że ten wielki ośrodek tutaj, jakim jest Szczecin razem ze Świnoujściem, może być naprawdę niesamowicie perspektywiczny nie tylko dla Szczecina, nie tylko dla zachodniego Pomorza, może dla całej Polski.
Wicepremier przypomniał, że kilka tygodni temu w Szczecinie został podpisany list intencyjny w sprawie budowy 2 promów pasażersko-samochodowych dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Minister Marek Grubarczyk wyraził z kolei nadzieję, że w przyszłym roku na pochylni Wulkan ruszą prace przy budowie nowego promu.
Mamy nadzieję, że w drugim kwartale 2017 zostanie położona stępka pod budowę nowego promu dla PZB. W przyszłym tygodniu dopinamy umowę inwestycyjną. Koniec roku zawarcie umowy konsorcjum wykonawczego z polskim armatorem PZB, tak aby dotrzymać terminy, które wcześniej założyliśmy sobie.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odniósł się też do ustawy stoczniowej. W okolicach sierpnia chcemy, żeby pan prezydent podpisał ostateczny kształt ustawy tak, aby ona mogła wejść do realizacji od 1 stycznia 2017 roku, zaznaczył. W województwie pomorskim jest ponad 300 hektarów gruntów Skarbu Państwa do wykorzystania pod budownictwo, poinformował w Gdańsku wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego planowanego przez rząd w całej Polsce mają powstać mieszkania dla osób i rodzin, których nie stać na kupno własnego mieszkania. Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury i budownictwa, podkreśla, że rząd musi zainterweniować, aby ludzie mieli gdzie mieszkać. Program Mieszkanie Plus przywraca normalność. Dodał, że wiele samorządów już zgłasza się do ministerstwa z propozycjami współpracy.
Zgłaszają się samorządy, zgłaszają się burmistrzowie, prezydenci miast, wójtowie, którzy mówią, mamy teren, gdzie możecie budować, budujcie mieszkania u nas w porozumieniu z nami, w normalnych relacjach ekonomiczno-biznesowych. Gminy zaspokoją problemy mieszkaniowe na swoim terenie. My z kolei zrealizujemy swój program mieszkań na wynajem, mieszkań z dojściem do własności. nieruchomości w niedużej cenie i to jest cel naszego działania. Dzisiaj Polacy uwierzyli. W Polsce też można zbudować mieszkania na wynajem. W Polsce nie każda rodzina musi być właścicielem mieszkania. Dzisiaj w Polsce każda rodzina może być dysponentem mieszkania, czyli może wynajmować mieszkanie za kwotę godną, pozwalającą normalnie żyć.
Premier Beata Szydło przedstawiła program Mieszkanie Plus na początku czerwca. Opiera się on na trzech głównych filarach, którymi są wsparcie budownictwa społecznego, tanie mieszkania na wynajem, budowanie na gruntach Skarbu Państwa oraz wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe. Program zakłada zbudowanie mieszkań i udostępnienie ich w dwóch opcjach, pozwalających na wynajem lub wynajem z dojściem do własności. Skazany rok temu na 4 lata więzienia były strażnik z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, Oskar Gröning, nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, ponieważ wyrok nadal nie jest prawomocny, podała agencja DPA. 15 lipca 2015 roku sąd uznał wówczas 94-letniego SS-mana za winnego pomocnictwa w zamordowaniu co najmniej 300 tysięcy osób. Pomimo upływu roku od orzeczenia kary skazany nie trafił do tej pory do więzienia. Obie strony procesu, oskarżenie i obrona, odwołały się od wyroku. Ostateczną decyzję musi podjąć Trybunał Federalny, czyli niemiecki Sąd Najwyższy. Jeżeli Trybunał potwierdzi wyrok, ostatnie słowo będzie należało i tak do lekarzy. Zdecydują oni, czy stan zdrowia skazanego pozwala na pobyt w zakładzie karnym. Gröning, jako członek formacji Waffen-SS, pełnił służbę w KL Auschwitz w lecie 1944 roku. W kraju zachmurzenie duże, deszcz miejscami we wschodniej połowie kraju o natężeniu umiarkowanym. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 22 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby północno-zachodni, we wschodniej połowie kraju zmienny. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.